Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie profesorze, wracając do tej refleksji ostatniej z pierwszej części naszej rozmowy pana o tych trudnych relacjach czy balansowaniu w relacjach między właśnie Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i Rosją. Także powołam się na pana niedawny komentarz dla Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Napisał pan, że władzą w Belgradzie coraz trudniej jest prowadzić dotychczasową politykę balansowania między Zachodem i tym szeroko rozumianym Wschodem. Dlaczego?
Bo te relacje geopolityczne, które mamy dzisiaj, to nie jest okres zimnej wojny. Tak, po prostu świat się zmienia. I rzeczywiście jest tak, że oczywiście nikt Serbii na siłę nie ciągnie do Unii Europejskiej. To jest wybór Serbii, że chce być członkiem tej europejskiej wspólnoty, ale to zobowiązanie, to są pewne prawa, ale to są też obowiązki, więc to jest dość oczywiste, że państwa Unii Europejskiej w sposób bardzo dyplomatyczny, państwa, instytucje, bo i Parlament Europejski, zresztą niedługo będzie rezolucja Parlamentu Europejskiego, która będzie wprost mówiła, pewnie w lipcu będzie to rezolucja, która będzie wprost mówiła o tym, że jeżeli Serbia nie wprowadzi tych sankcji, to faktycznie nie będzie otwierania nowych rozdziałów negocjacyjnych w procesie integracji. Czyli ta akcesja faktycznie może być zamrożona. To tak przy okazji, że to nie jest przymus, jak niektórzy chcą w Serbii przedstawić, tylko to jest pewna konsekwencja. Więc...
No ale też wygląda, patrząc na postawę Serbii, wygląda na to, że jednak nie wprowadzając tych sankcji, w jakiś sposób próbuje odwlec ten moment tego przesilenia, czy jasnego określenia się, czyli takie próba kupienia czasu?
Próba kupienia czasu i pytanie, jak długo Serbia będzie przyciągać tą decyzję, jak długo będzie mogła. I to jest odpowiedź na to pytanie pod tytułem dlaczego Unia Europejska zaczyna jednak dość tak wyraźnie wskazywać, że czas trochę już się zadeklarować tak strategicznie, ale więc mówię, to jest wybór cywilizacyjny i chodzi o to, że jeżeli Serbia nawet w tak oczywistej sprawie, jak ocena agresji, którą Serbia potępiła, ale jednak nie wprowadziła tych sankcji, czyli jest to pewna polityka, która jest dość dwuznaczna, że nawet w tak oczywistej sprawie nie możemy mieć wspólnego stanowiska z państwem kandydującym, to jest pytanie, czy w ogóle to państwo się nadaje jako kandydat. To są takie bolesne słowa, ale one gdzieś się pojawiają w kontekście tego całego procesu. Podkreślam, krytyka stanowiska Serbii jest bardzo w mojej ocenie dyplomatyczna w dalszym ciągu. My potrzebujemy Serbii w tej europejskiej rodzinie, dlatego że prezydent Vučić jest politykiem, który faktycznie gwarantuje pewną stabilność na Bałkanach, za co opozycja, demokratyczna opozycja krytykuje Unię Europejską, twierdząc, że ta stabilitokracja, czyli ta stabilność, ale bez demokracji, to jest to, czego Zachód oczekuje i na czym w zasadzie te oczekiwania w stosunku do władz w Serbii się kończą. To jest kwestia wewnętrzna. Natomiast ten wybór, o którym powiedzieliśmy, jest też podyktowany tym, że głównym partnerem Serbii handlowym są państwa Unii Europejskiej.
A nie Rosja,
czy też Chiny, prawda? To, tak jest to często w mediach prezentowanych serbskich. Zresztą, jak popatrzy się na badania opinii publicznej, to Serbowie naprawdę uważają, że Rosja, Chiny to są, spora grupa osób uważa, że to są rzeczywiście ci partnerzy. Oni są strategicznymi partnerami, obydwa te państwa formalnie, ale gospodarczo największym partnerem są Niemcy. Potem pewnie będą Włochy, trzeba byłoby zobaczyć dokładnie. Generalnie około 80%, mówię z pamięci, więc trzeba byłoby te liczby jeszcze doprecyzować, ale to są, ta wymiana handlowa to są państwa Unii Europejskiej, ale to też nie jest zaskoczenie, bo przecież Serbia geograficznie faktycznie jest bliżej państw Unii Europejskiej, bliżej Europy Centralnej, bliżej Europy Zachodniej niż bliżej, Władywostoku czy Moskwy. Tak? Są to dość oczywiste wnioski i historycznie i kulturowo przykładowo, jak powiedział jeden z serbskich analityków, Serbowie jeździli na studia do Europy Zachodniej, a nie do Moskwy. Pewnie przesadził, ale jednak to pokazuje, że to nie jest nic nadzwyczajnego mówienie o tym, że Serbia jest częścią tej cywilizacji zachodniej, jednak w takim sensie to politycznym.
Też potwierdza wizyta majowa przewodniczącego Rady Europejskiej w Belgradzie, który stwierdził, że no właśnie, Unia Europejska wspiera to szybkie przystąpienie Serbii do Unii Europejskiej. Padły tam też wprawdzie słowa o pewnej pomocy, deklaracja pomocy właśnie w uniezależnianiu się od rosyjskich surowców, od gazu i ropy z Rosji. No, osobnym problemem jest to, czy jest to w ogóle możliwe, czy Unia Europejska rzeczywiście, czy Unię Europejską w ogóle stać na to, żeby ten problem serbski rzeczywiście rozwiązać.
No to jest kwestia przyszłości, więc tutaj ta dywersyfikacja na pewno jest tematem, którym władze Serbii się mocno zastanawiają. Pamiętajmy, że i w porozumieniu waszyngtońskim z września 2020 roku też było zobowiązanie, że Serbia będzie dywersyfikować jednak tych odbiorców, więc to się na pewno stanie, tylko pytanie, no kiedy, tak? W sytuacji, kiedy... Więc to jest kolejna opcja, na której Rosji akurat nie zależy, a Serbii zależy, żeby zdywersyfikować dostawców gazu. Natomiast, więc to jest problem dla Serbii. Natomiast pamiętajmy, że zbliża się sezon zimowy. Prezydent Vučić nawet w przemówieniu inauguracyjnym stwierdził, że zima się zbliża, a ceny gazu to są ceny zadowolonego społeczeństwa i ta cena niska, którą oferuje Rosja, jest też w tym sensie ceną korzystną, że ona w tej obecnej sytuacji międzynarodowej, o której mówimy, inflacja, prawda, tutaj kryzys gospodarczy popandemiczny, inflacja, że ta cena po prostu gwarantuje pewną socjalną stabilność. Ta cena gazu zawsze... Cena
Ale też daje spokój władzy.
To jest właśnie, w Serbii cena gazu faktycznie i tych surowców energetycznych jest ceną, jak ktoś powiedział, taką no polityczną czy społeczną. Ona daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa władzy. To jest rating, mówiąc wprost. Dlatego czy ta dywersyfikacja będzie szybka, ja bym się nie spodziewał, bo mówię, ten gaz z Rosji po prostu jest tani i to jest ta polityczna ukryta cena gazu, że ona wspiera elity rządzące w Belgradzie, które dostarczają swoim obywatelom tą dobrą cenę, tak, no, że, ograniczając te negatywne tendencje na rynkach. Ja tylko może jeszcze jedną rzecz dodam, bo tutaj ta ekonomia jest bezwzględna. Minister Aleksander Vulin, minister spraw wewnętrznych, jest taką postacią bardzo prorosyjską. To chyba jest szczerze prorosyjski, ale w każdym razie powiedział, że gdyby to, na przykład nie wiem, Kosowo zostało przyjęte do Rady Europy, ten wniosek się pojawił, to Serbia powinna się wycofywać z tego zachodniego kierunku. To wiele razy zresztą Vulin o tym mówił. Mówił, że jeżeli ta presja na sankcje będzie jeszcze większa ze strony Parlamentu Europejskiego, to jest znak dla Serbii, żeby Serbia przestała iść na zachód. Natomiast jego kolega, jeden z polityków SNS-u stwierdził, że no to oznacza, to powiedział tak, że na przykład średnia pensja spadnie z 500 dolarów czy 500 euro do 100, jeżeli Serbia się wycofa z zachodniego kierunku, bo to będzie oznaczało, że ze środków akcesyjnych nie będzie mogła korzystać, że się wycofają inwestorzy z zachodu, którzy nie tylko z zachodu, bo Serbia jako kandydat jest państwem atrakcyjnym dla inwestorów. Więc znaczy realnym wyborem, nie tylko cywilizacyjnym powiedzmy, jest wybór, ale po prostu twardym wyborem ekonomicznym jest rozwój tego kierunku proeuropejskiego. Integracja ekonomiczna związana z procesem integracji europejskiej jest oczywista i ten postęp, rozwój, podniesienie standardu życia, prawda, dla obywateli Serbii to jest kierunek zachodni i w jakimś sensie jest to twarda ekonomia. Tutaj jakby ciężko z tym polemizować. Alternatywy w sensie gospodarczym, ekonomicznym, mimo tego, co niektórzy wskazują, że z Rosją czy z Chinami, ekonomiści mówią, nie jest to do zastąpienia. Przynajmniej nie teraz.
Tak czy owak, ten balans, oczywiście w zmieniających się realiach, dziś jest prowadzony. Czy coś zmieniło się po ostatnich kwietniowych wyborach w Serbii? No bo to też mieliśmy okazję rozmawiać, można powiedzieć, wyborczy maraton w tym kraju. No już jest spokojniej. Emocje polityczne, można powiedzieć, opadły.
To jest świetne pytanie. Czy coś się zmieniło? Można odnieść wrażenie, że bardzo dużo i zupełnie nic. Bo jednocześnie, dlatego że oczywiście wybory wygrała Serbska Partia Postępowa.
A więc prezydent Vučić ma spokój.
Ma spokój, ale ten spokój jest taki specyficzny, bo ta sytuacja międzynarodowa, te naciski ze wschodu i z zachodu powodują, że rzeczywiście jest to taka sytuacja niekomfortowa pewnie. Natomiast SNS też nie będzie miała w nowym parlamencie bezwzględnej większości, więc szuka na razie partnera koalicyjnego. A co się nie zmieniło, tak powiedziałbym w luźniejszej formie, to, że w dalszym ciągu nie ma oficjalnych, ostatecznych wyników wyborów. Tak. Dlatego, że wybory były powtarzane w niektórych lokalach wyborczych z uwagi na jakieś, powiedzmy, nieścisłości dotyczące procesu wyborczego. I w dalszym ciągu czekamy na oficjalne zatwierdzenie wyników wyborów do parlamentu, czyli do Zgromadzenia Narodowego Serbii. To powoduje, że dalej odciąga się proces utworzenia rządu w Serbii, więc i jak niektórzy twierdzą, nie jest to przypadkowe, dlatego że w ten sposób prezydent Vučić kupuje czas, czyli twierdząc, że ten rząd techniczny, premier Ane Brnabić, który dalej funkcjonuje, jest rządem, który nie ma wystarczającego mandatu do podejmowania tak ważnych decyzji, jak na przykład wprowadzenie sankcji w stosunku do Rosji. Więc dopiero nowy rząd, nowy parlament, Który się jeszcze nie ukonstytuował, i nowy rząd mogłyby podjąć taką decyzję.
Ale paradoksalnie chyba dla prezydenta Vučića to jest komfortowa sytuacja.
Jest to sytuacja, która w tym sensie niewiele zmienia, bo prezydent Vučić po prostu rządzi w Serbii i jest politykiem o takiej specyficznym, o takim specyficznym stylu rządzenia. Faktycznie rząd jest rządem prezydenckim, premier od lat jest w takim sensie wykonawcą polityki, realizatorem polityki prezydenta. Parlament, który był pozbawiony opozycji w ostatniej kadencji, bo wybory z czerwca 2020 roku były zbojkotowane przez opozycję. Więc parlament niby wielopartyjny, ale w praktyce, jak Serbowie mówią, jednopartyjny parlament, pozbawiony opozycji. To wszystko powoduje, że w zasadzie Serbia leci w rankingach, różnych rankingach demokratyzacji, i to drastycznie. I te ograniczenia, powiedzmy, serbskiej demokracji i ta centralizacja władzy, to wszystko jest dostrzeżone. To są raporty Parlamentu Europejskiego i różnych organizacji pozarządowych, które Freedom House na przykład, które wskazują, że z tą demokracją w Serbii nie jest najlepiej. Ale dzisiaj mam wrażenie, że Zachód przymyka oczy na pewne kwestie, dlatego że ceną jest stabilność Bałkanów, a prezydent Vučić wyraźnie powiedział 31 maja w czasie właśnie rozpoczęcia drugiej kadencji prezydenckiej, złożył przysięgę w parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym, i on wyraźnie wskazał, że pokój i stabilność to jest taki cel, który będzie realizowany, więc to przemówienie zresztą miało w mojej ocenie takie akcenty też międzynarodowe, czy wyraźnie było adresowane do odbiorców międzynarodowych. Vučić mówił, że ja tutaj będę gwarantował pokój, bezpieczeństwo, stabilność, praca, czy inwestycje, rozwój gospodarczy. To jest ta jego agenda, którą on zresztą od lat realizuje, że pod rządami SNS i prezydenta Serbia się rozwija i jest tym, powiedzmy, tygrysem gospodarczym Bałkanów, i ta narracja się powtarza.
Ona jest użyteczna także w tych relacjach właśnie z Unią Europejską.
Absolutnie, szczególnie teraz, kiedy oczekujemy tego, że właśnie na Bałkanach jest wiele zamrożonych konfliktów, chociażby północne Kosowo czy Kosowo, czy też Republika Serbska w Bośni, gdzie Rosjanie mają wpływy, w moim przekonaniu, większe niż w Serbii i potrafią tam namieszać bardziej niż w innych częściach Bałkanów. I w mojej ocenie Vučić po prostu jest takim stabilizatorem, gwarantuje, że te wpływy rosyjskie jednak będą w jakimś sensie ograniczone i że ta stabilność zostanie zachowana w tym serbskim świecie, który wykracza poza granice Serbii. I więc jest to taka złożona sytuacja międzynarodowa, i dzisiaj prezydent Vučić, właśnie mówiąc, że Serbia jest neutralna w tym konflikcie, to tutaj podkreślmy, że Serbia mogłaby być jednoznacznie prorosyjska i do jakiejś eskalacji konfliktów mogłoby dojść. A jednak jest to polityka odpowiedzialna, pragmatyczna. Można powiedzieć, że prezydent, który widzi skutki polityki prezydenta Putina, nie chce się po prostu mieszać w awantury międzynarodowe wywołane przez Putina. Zresztą Serbia widzi, jak Rosja traci tą pozycję międzynarodową, wizerunkową, symboliczną, i że Rosja nie jest już wiarygodnym sojusznikiem i że po prostu to, co ten rewizjonizm rosyjski jest ślepą uliczką.
Czy to oznacza w takim razie, że raczej prędzej niż później Serbia ostatecznie poprze, zgodzi się na i będzie realizowała te postanowienia szóstego pakietu sankcji?
Na coś się pewnie Serbia będzie musiała zgodzić. Kiedy? Nikt nie wie. Dlatego, że w tym przemówieniu Vučića, które jest enigmatyczne zupełnie, on mówił do wszystkich i w zasadzie wszystkim obiecał prawie to samo. Kierunek zachodnioeuropejski, ale jednak mówił o tym, że będzie trzeba walczyć, zmierzyć się z jakimiś sankcjami. On to powiedział bardzo enigmatycznie. To można byłoby zrozumieć tak, że Serbia będzie dotknięta sankcjami nałożonymi na Rosję lub Serbia będzie jednak zmuszona do wprowadzenia tych sankcji. Bardzo ten element był taki, ta wypowiedź, ta część była bardzo enigmatyczna, ale tak, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, pytanie właśnie kiedy. W mojej ocenie to, że nie ma jeszcze rządu, a ten rząd, Vučić zapowiedział, że rząd będzie utworzony do końca lipca. Przy okazji powiedział, że będzie szybko ustalone, więc nie wiem, czy do końca lipca to jest szybko, ale gdybyśmy, bo tam są terminy ważne, konstytucja pozwala na przeciąganie i prezydent Vučić w 2020 roku przeciągnął proces tworzenia rządu i tutaj wydaje mi się, że ta strategia tak zwanej niedecyzji politycznej, że no nie możemy podjąć decyzji w sprawie sankcji, ponieważ nie mamy rządu, jest realizowana. Czyli ta strategia dalej jest realizowana, czyli jeżeli powiedzmy w połowie czerwca będą ostateczne wyniki wyborów, no to w połowie lipca gdzieś tam się konstytuuje nowy parlament, ale teoretycznie Vučić ma jeszcze 3 miesiące, żeby się zastanawiać, negocjować z partiami o kształcie rządu. Więc tak można powiedzieć, że powiedzmy nawet do października może się proces przeciągnąć. I wydaje mi się, że ta strategia polega na tym, że prezydent Vučić na początku przynajmniej liczył, że ta wojna się wcześniej zakończy i że nie będzie już musiał wprowadzać żadnych sankcji. No ale tak się nie zapowiada, więc odpowiadając na pytanie, Serbia pewnie wprowadzi jakieś małe sankcje, ale krok po kroku...
Ale nadal będzie chciała realizować tą właśnie politykę wielowektorowości, neutralności, o której pan mówił?
Tak, dlatego, że ta cena gazu jest na 3 lata, a ten gaz jest po prostu polityczny i mówię, jakieś małe symboliczne sankcje, które Rosji nie zabolą, w sensie symbolicznym, bo te sankcje nie są, nawet widziałem taką dyskusję, że w zasadzie co by się stało, gdyby Serbia wprowadziła sankcje? Pewnie Rosja by tego nie odczuła bardziej niż w niewielkim stopniu. Natomiast w sensie prestiżowym, symbolicznym na pewno, bo to byłoby kolejne państwo, które dokonuje takiego symbolicznego potępienia i też kolejne państwo, powiedzmy w tym sensie specyficzne, bo jednak sojusznik. Rosja widzi Serbię jako swojego sojusznika, najważniejszego partnera na Bałkanach. Więc utrata Serbii w takim sensie byłaby bolesna dla decydentów na Kremlu w wymiarze symbolicznym.
Jak będzie, czas pokaże. Pewnie jeszcze nie raz, mam oczywiście nadzieję, będzie okazja do tego, żeby przyglądać się tym wydarzeniom bałkańskim i ich wpływie na sytuację. Także tutaj za naszą wschodnią granicą w tych relacjach wschodnich. Bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.